Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Jesteś pełen światła, potężniejszy niż góry odwieczne. Tak brzmi psalm 76, śpiewany przez wspólnotę z diecezji Dume Abong Mbang. O kościele w Kamerunie rozmawiać dziś będziemy z biskupem Janem Ozgą. Powiemy także o papieskiej audiencji dla nowych kardynałów i ich gości oraz na zakończenie nadamy fragment papieskiego rozważania o ósmym przykazaniu dekalogu. 27 marca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Na specjalnej audiencji w auli Pawła VI papież przyjął nowych kardynałów i ich gości przybyłych na konsystorz. Benedykt XVI pozdrowił poszczególnych purpuratów w ich językach, w tym także metropolitę krakowskiego.
Pozdrawiam drugiego kardynała Stanisława Ciwisza, jego rodziny, przyjaciół i gości. Razem z wami wyrażam nowemu kardynałowi wdzięczność za wszystkie lata spędzone u boku Jana Pawła II i za wszystko, co ta posługa przyniosła dla Kościoła powszechnego. Modlę się, aby dalsze posługiwanie było równie owocne. Wszystkim tu obecnym błogosławień.
W Watykanie zakończyła się wizyta Ad Rimina Apostolorum biskupów z Kamerunu. W studiu ksiądz biskup Jan Ozga, ordynariusz diecezji Dume Abong Mbang. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bóg zapłać.
Księże biskupie, to już praktycznie 9 lat, jak ksiądz biskup tę diecezję objął, a każda wizyta Ad Rimina to jest podsumowanie. Co się zmieniło?
Przede wszystkim przeżywaliśmy pierwszy synod diecezjalny, który był próbą pogłębienia wiary kościoła diecezjalnego poprzez 5-letnią refleksję. Ona była prowadzona w świetle słów świętego Jana. Życie wieczne, aby Ciebie znali, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego wysłałeś, Jezusa Chrystusa. Pierwszy rok to było wszystko, co związane jest właśnie z Biblią, z przeżywaniem Słowa Bożego, z inkulturacją Słowa Bożego, tego typu tematy. I one miały doprowadzić do tego, by człowiek odkrył piękno i miłość Boga wyrażoną w Jego Słowie. W drugim roku mieliśmy perspektywę sakramentów. Przeżywano jako przymierze, ten alians. Poprzez pierwszy alians, jakim jest chrzest, ciągle właśnie w tej perspektywie przymierza. Trzeci rok, człowiek, który żyje w aliansie z Bogiem poprzez sakramenty święte, żyje w rodzinie naturalnej. I wszystkie tematy związane właśnie z problemami rodziny, z trudnościami, jakie przeżywa rodzina afrykańska, z różnymi sytuacjami politycznymi, jakie wpływają na rodzinę. To wszystko było tematem naszych refleksji. I równocześnie drugi aspekt, że żyjemy w rodzinie eklezjalnej, Kościół. Więc ten dokument Ojca Świętego Jana Pawła II, Eklezja in Afrika, był medytowany u nas w tym roku rodziny. I czwarty rok. Człowiek, który przyjął Słowo Boże, żyje w przymierzu z Bogiem poprzez sakramenty święte, żyje w rodzinie, jest człowiekiem szczęśliwym, bo czuje się miłowanym przez Boga, prowadzonym przez Boga i umacnianym przez Boga. I dlatego tą radością powinien się podzielić z innymi. Dlatego czwarty rok był rokiem misji. Zastanawialiśmy się, co znaczy chrystusowe powiedzenie, będziecie moimi świadkami. I ta refleksja w czwartym roku doprowadziła nas właśnie do tego przeżywania posłania, które w każdym mszy świętej mamy, idźcie ofiara spełnienia. To znaczy, dzielcie się tym, co przeżywaliście. I taka akcja specjalna to była pielgrzymka piesza, 16 dni, 450 kilometrów z młodzieżą, gdzie przeszliśmy około 140 kaplic. Pielgrzymka w wymiarze modlitwy, pokuty, śpiewu, liturgii, eucharystii. I ostatni, piąty rok, był pierwszym kongresem eucharystycznym. Człowiek, który przyjmuje Boże Słowo, żyje w przyjaźni właśnie poprzez sakramenty święte, żyje w rodzinie, jest posłany, by mógł to posłanie realizować, potrzeba siły, wsparcia i ta siła, to wsparcie płynie z Eucharystii. Stąd też 2005 rok to był rok Eucharystii. Nawet cieszyliśmy się dlatego, że myśmy rok 2005 ogłosili jako rok Eucharystii w 1999. Jak Ojciec Święty Jan Paweł ogłosił potem, no to pytaliśmy się, kto od kogo zapożyczył właśnie tę ideę.
Ciekawe. Współbrzmienie z Kościołem powszechnym.
I to właśnie wtedy wyszedł zmysł Kościoła, wyczucie Kościoła, że Eucharystia powinna wrócić do naszych rozważań, powinna stać się centrum naszego życia liturgicznego i osobistego. I to był taki piękny 5-letni etap przygotowania całego Kościoła Diecezjalnego na Wielkie Tedeum, które śpiewaliśmy tego roku, 15 stycznia, przy obecności Episkopatu Kamerunu, przy obecności reprezentantów Episkopatu Polski. Był też reprezentant głowy państwa. I ta msza święta trwała tylko 5 godzin 15 minut.
Dodajmy 5 godzin 15 minut liturgii dziękczynnej za 50-lecie obecności chrześcijaństwa na tamtych terenach.
Tak. I oczywiście za powołania kapłańskie. Mamy już około 30 naszych kapłanów z diecezji Dumy Abombank. Więc jest Bogu za co podziękować. A przede wszystkim zaczynamy cieszyć się tym, że zaczynamy widzieć postawy chrześcijańskie w ich codziennym działaniu.
Księże biskupie, program synodu 5-letniego, który ksiądz biskup przedstawił, był cóż, programem dogłębnej ewangelizacji. Tak. Gdybyśmy naszym polskim słuchaczom w kraju, za granicą chcieli przybliżyć może trochę bardziej diecezja Dumy Abombank, jaka ona jest?
Jest to diecezja położona na wschodzie Kamerunu, 37 tysięcy kilometrów kwadratowych obszar, 20 misji, można powiedzieć parafii, 30 kapłanów tutejszych plus 15 misjonarzy z różnych narodowości. Mamy też zgromadzenia sióstr Świętego Ducha, polskie siostry Michalitki, mamy siostry Palutynki, siostry od Aniołów, siostry Duszy Chrystusowej, mamy też siostry Świętej Katarzyny, więc jest bardzo dużo zgromadzeń polskich w naszej diecezji. Jeżeli chodzi o zgromadzenia męskie, mamy pierwszych, którzy przyjechali, to spirytyni francuscy. Mamy również teraz kilku Polaków, którzy prowadzą akcję ewangelizacyjną z nami, jak również dwa zgromadzenia afrykańskie. Jeżeli chodzi o organizację diecezji, jest w 5 dekanatach, gdzie próbujemy bardziej iść w głąb w pracy duszpasterskiej, ponieważ diecezja jest bardzo duża i też potrzeba mniejszych jednostek. Nie mamy dróg asfaltowych, jak na razie. Wszystkie są drogi kamieniste. W porze suchej bardzo łatwo się nimi można przemieszczać. Gorzej jest w porze mokrej. Wtedy trzeba po prostu nieraz krótki odcinek robić kilka godzin i to nam troszeczkę utrudnia ewangelizację. A cała diecezja jest w lasach tropikalnych. 99% diecezji to są lasy tropikalne na wschodzie Kamerunu.
Zgromadzenia, które ksiądz biskup wymieniał, w większości chyba są polskie, zwłaszcza zgromadzenia żeńskie. Czy to jest tak, że biskup polski wiedział, gdzie pukać w Polsce, czy też po prostu większa była hojność polskich przełożonych zakonnych?
To drugie. Zgłosiłem się do wszystkich zgromadzeń w Europie, ale trudne warunki odstraszały zgromadzenia. I tutaj jestem bardzo wdzięczny Kościołowi w Polsce, zgromadzeniom polskim, za to, że przyjechały. Na przykład miałem takie spotkanie z Matką Generalną Patrzościany, która przyjechała, zobaczyła i wybrała najtrudniejszą misję. I tam mówi, tam poślę swoje siostry, żeby pomóc w tej pracy. Więc jestem szczerze wdzięczny wszystkim zgromadzeniom polskim za współpracę i odpowiedzenie na ten apel. Jesteśmy 300 kilometrów od stolicy kraju. No nie ma internetu, nie ma prądu we wszystkich misjach. Trzeba szukać sposobu tworzenia takiej grupy elektrożennie, co nie jest łatwe. Stąd też do takich warunków nie wszyscy chcą się zgodzić, nie wszyscy przyjeżdżają.
Mówi się, że w Kamerunie na 17 milionów ludności około 1/4 jest katolików. Jak to wygląda w diecezji księdza biskupa?
Według naszych obliczeń mamy około 30% chrześcijan Kościoła katolickiego rzymskiego. Ewangelizacja w diecezji zaczęła się w latach 1916. Pierwsze właśnie wyprawy misyjne z stolicy kraju z Yaoundé. Natomiast pierwsza misja u nas na wschodzie pojawiła się 23 grudnia 1930. Spirytyni przyszli, właśnie zainstalowali się w Dumę i rozpoczęli już zorganizowaną pracę. Jest to data bardzo ważna ze względu na to, że stała obecność misjonarzy spowodowała też częstsze wizyty na całym terenie. Wtedy właśnie i dzisiaj też bardzo mocno zwracam uwagę na formację katechistów. Także gdy mamy wszystkich około 405 księży, to mamy 600 katechistów. I stąd też ewangelizacja u nas jak wtedy, tak i dzisiaj idzie poprzez katechistów. Stąd staramy się też o to, by ci katechiści mieli formację odpowiednią, by mogli naprawdę być świadkami wiary, świadkami Chrystusa, świadkami Kościoła. Inna data ważna to właśnie 14 września 1955. Ojciec Święty wtedy stwarza 5 diecezji w Kamerunie, w Duali, w Kongsambie, w Garła na północy, w centrum stolicy kraju, w Yaoundé i w Dumę. Wtedy diecezja Dumę miała 109 tysięcy kilometrów kwadratowych. Potężna diecezja.
Jedna trzecia Polski.
Tak, cały wschód Kamerunu wtedy należał do tej diecezji, jak oni nazywali Grand Dumę. I z tej diecezji powstało 4 diecezje.
Ma ksiądz biskup 45 kapłanów. Obszar jest mimo wszystko, nawet po podziale, ogromny. Jak często kapłan jest w stanie docierać do poszczególnych wspólnot?
2 razy do roku chrześcijanin ma możliwość uczestniczenia na mszy świętej w swojej wiosce. Są niektórzy, którzy jeżdżą częściej, ale ogólnie taka jest przeciętna. Ze względu na trudności dotarcia, no i środków też. W tym momencie chciałbym jeszcze raz przekazać całemu Episkopatowi Polski wyrazy wdzięczności za pomoc, za akcję sprzed kilku lat, dzięki której uratowaliśmy 21 szkół katolickich. Teraz w tych szkołach 3500 dzieci codziennie robi znak Krzyża Świętego i mówi: Ojcze nasz, zdrowaś Mario. Dlatego jestem bardzo wdzięczny wszystkim tym, którzy wtedy się do tej akcji dołożyli, tym, którzy pomagają do dzisiejszego dnia. Dlatego, że dzięki tej akcji i wszystkim innym akcjom mogliśmy wiele spraw uregulować. Dzięki też za dar modlitwy, jakie płynie z Polski od moich przyjaciół, od tych wszystkich, którzy Kościół misyjnie wspomagają swoją modlitwę.
Ksiądz biskup wspomniał o szkolnictwie. Mówiliśmy do tej pory o posłudze duszpasterskiej. Ile jest takich szkół właśnie o inspiracji katolickiej?
Mamy 21 szkół podstawowych i przedszkoli. Mamy 2 ponadpodstawowe szkoły. Problem polega na tym, że te szkoły są płatne i nie można utrzymać tych szkół tylko widząc partycypację rodziców. Stąd też w naszych szkołach teraz prowadzimy taką akcję adopcji serca. Mniej więcej 25 euro w naszych warunkach, czyli ponad 100 zł, wystarczy, żeby jedno dziecko poszło w Kamerunie u nas do szkoły. Zaprowadziłem tę adopcję serca, żeby była współpraca. Rodzice mówią w ten sposób: wydajcie dziecku jeść, ubierzcie dziecko, a ja znajdę ludzi w Polsce czy za granicą, którzy złożą tę ofiarę, żeby to dziecko poszło do szkoły, bo nie chciałbym, żebyśmy brali całą odpowiedzialność za szkolnictwo, bo wtedy utrzymujemy ich w tym stanie całkowitej serenności. Nie? Chcę wydobyć z nich tego ducha współpracy i uczyć tego ducha współpracy. Stąd też właśnie dzięki temu systemowi i tej składce, o której mówiłem, w Polsce, mamy dzisiaj uratowane te szkoły katolickie. I możemy prowadzić też ewangelizację, ponieważ do tej szkoły przychodzą wszyscy, katolicy i niekatolicy, ale gdy dzieci widzą, gdy przeżywają w sposób chrześcijański szkołę, to jest dla nich jakiś etap do przyjęcia wiary później. Dlatego szkolnictwo u nas jest utrzymane w tym podwójnym wymiarze. W wymiarze duchowym, ewangelizacja poprzez szkoły, ale równocześnie to wymiar intelektualny. I przygotowujemy przyszłość, bo w kontekście wielkiego problemu, jak jest dzisiaj SIDA, która po prostu dziesiątkuje nasze wioski.
Czyli AIDS.
AIDS. No widzimy, że jeżeli nie zaczniemy od tych najmniejszych dzieci, nie? Dzisiaj formować ich sumienia, bo tu chodzi właśnie o sumienie, o myślenie, to Afryka zginie. W tym całym teraz chaosie różnych starć, różnych propozycji, jakie świat przynosi poprzez mass media, gdzie jest rozbijana tradycyjna rodzina, gdzie wszystkie sprawy są relatywizowane. Jak Ojciec Święty Benedykt XVI mówił o tym wielkim niebezpieczeństwie, relatywizmu absolutnego, jak mówił, to widzimy to wszystko też w terenach misyjnych. Dlatego Kościół katolicki prowadzi też tę akcję ewangelizacyjną poprzez szkolnictwo. Dzięki właśnie pomocy uratowaliśmy te szkoły i diecezja ma taki instrument ewangelizacyjny, jakim są szkoły.
Podjęliśmy temat AIDS. Niektóre kraje afrykańskie są bardzo dotknięte tą epidemią. Jak to wygląda w Kamerunie?
Nie ma u nas jeszcze dokładnych badań na ten temat. Różne cyfry podawane są. My to widzimy na co dzień w pracy duszpasterskiej i w rodzinach w naszych wioskach. Jest to bardzo poważny problem. Po pierwsze, nie ma jeszcze możliwości, żeby ktoś zrobił sobie wszystkie badania. Trzeba po prostu płacić za badania, co nie jest łatwe w naszych warunkach. Następnie, gdy ktoś twierdzi, że jest dotknięty tą chorobą, trzeba szukać lekarstwa, żeby próbować utrzymać się jeszcze przy życiu. To nie jest łatwe. Dlatego Kościół ma wielkie wezwanie przed sobą, towarzyszyć tym ludziom przynieść jakąś pomoc, jaką możemy, nie? Żeby ten człowiek mógł godnie przeżyć swoje życie, nawet w takim kontekście. Chodzi o przeżywanie tej choroby w sposób chrześcijański, bo widzimy też niebezpieczeństwa, że w tego typu chorobach bardzo często deklonszują się procesy zemsty, te negatywne uczucia, gdzie ci ludzie czasem specjalnie propagują chorobę dla innych. Dlatego staramy się w naszym duszpasterstwie być obecny przy tych ludziach, no i prowadzić te akcje tak, jak Chrystus chciał, doceniając człowieka, który nawet popełnił błąd, no ale trzeba być przy nim, trzeba go doprowadzić do zbawienia.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był biskup Jan Ozga, ordynariusz diecezji Dume Abong Mbang w Kamerunie. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy, a teraz już czas na kolejne zamyślenie nad dekalogiem.
Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Ósme przykazanie dekalogu w szczególny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym. Nie mów fałszywego świadectwa. Tym przykazaniem Bóg przymierza, szczególnie daje poznać, że człowiek jest stworzony na jego obraz i podobieństwo. Dlatego właśnie całe ludzkie postępowanie poddane jest wymogom prawdy. Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. Doświadczamy tego w różnych wymiarach, w różnych układach. Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury. Różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona, jakby powiedział Cyprian Norwid, wolność mowy. Wolność mowy. Wolność publicznego wyrażania swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne, jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych, dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje, może właśnie błędne stanowisko. Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży.
W poniedziałkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.